Panu Bogu, bracia i siostry. Temat dzisiejszej mojej usługi zaczerpnąłem
z Nowego Testamentu, ale zakończę na Starym Testamencie. Pan Jezus kiedyś powiedział, że każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Bożego, zaczerpuje raz to z nowych rzeczy i ze starych rzeczy. Tak? Sięga do starego kuferka i do nowego kuferka. Miał tutaj, zrobił tutaj odniesienie do zasięgania do Starego Przymierza, Starego Testamentu, a także do Nowego Testamentu. Jak Słowo Boże mówi, całe Pismo przez Boga jest natchnione i proszę do nauki. My jako ludzie dojrzali, wierzący, wiemy, że nie ma tutaj rozdzielenia między Starym a Nowym Testamentem. Oczywiście są warunki spełnienia Starego Przymierza i Nowego Przymierza, ale całe Pismo jest spójne. A dla mnie, który na przykład stara się nauczać Słowa Bożego, Stary Testament jest, ma taką niesamowitą głębię, kiedy Duch Święty pozwoli zaczerpnąć, sięgnąć głębiej, można z niego wydobyć niesamowite rzeczy, które mają z kolei odniesienie do Nowego Testamentu, potwierdzają to w Nowym Testamencie i odwrotnie. Naprawdę Biblia jest cudowną księgą. Tytuł mojej dzisiejszej usługi to bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Kochani, żyjemy w takich czasach, trudnych czasach dla Kościoła, nie tylko ze względu na COVID, ze względu na ograniczenia możliwości spotykania się w społeczności świętych, bo wiemy, że to jest rzecz istotna, aby mieć społeczność z sobą. Tak jak to Słowo Boże mówi i zachęca nas do społeczności z sobą, takiej fizycznej społeczności, nie tylko medialnej, internetowej, czy też innej, ale fizycznej, ponieważ członek członkowi zgromadzeniu dodaje posiłku przez moc Ducha Świętego, która jest w nas. Pewnie nie mamy tej świadomości, jak to się dzieje, jak to Duch Święty czyni, ale tak czyni, ponieważ tak mówi Słowo Boże. I warto być razem. Warto razem wielbić Boga, warto razem słuchać Słowa Bożego. Pan Jezus mówi takie słowa, bądźcie wtedy roztropni jak węże. Ciekawe. Raczej wąż w Biblii kojarzy się jednoznacznie, prawda? Gdyż nie to ze złem. Kuszenie w ogrodzie Eden, on ukąsi cię w piętę, ona zdeprze ci głowę. Kochani, gdzie by do tego węża nie sięgnąć, to zawsze jego złe cechy jakby są odzwierciedlane w szatanie, w diable. A Pan Jezus tutaj mówi, bądźcie wtedy roztropni jak węże, nie? Ale jest taka cecha jedna, na którą Pan Jezus zwrócił uwagę, którą posiada wąż. Roztropność. Zachęca nas do tego, abyśmy tacy byli. Roztropni jak węże. O co chodzi Panu Jezusowi? Kochani, węża, myślę, że każdy z nas widział. U nas najbardziej pospolity to zaskroniec. I ja na przykład, gdy zwracam uwagę na zachowanie węża, widzę u niego taką cechę. Wąż porusza się gdzieś tam w trawie i co chwilę przystaje, podnosi głowę i bada teren. Czy to językiem, czy oczyma wodzi. I ty czujesz się bezpieczny. Dalej opuszcza się na ziemię, dalej pełza. Za jakiś czas usłyszy coś podejrzanego, bo ma świetny słuch również. Jakiś szelest w trawie, podnosi głowę i oczy patrzy, wypatruje, czy nie ma jakiegoś zagrożenia. I to jest ta cecha, ta roztropność, na którą zwrócił uwagę Pan Jezus Chrystus. Bądźcie wtedy roztropni. Jak węże. I niewinni, jak gołębice. Kiedy wąż zobaczy, że jest jakieś niebezpieczeństwo dla niego, to co robi? Atakuje? Myślę, że nie. Chyba, że go nadepnie, jeśli chce. Wtedy się broni. Gdy zobaczy niebezpieczeństwo, wówczas wycofuje się i szybko ucieka. To jest roztropność węża i to jest ciekawe. I Pan Jezus to mówi w odniesieniu, ja tutaj przeczytam szerszy kontekst z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału, żebyśmy mogli wyciągnąć w odniesieniu do czego Pan Jezus zwraca uwagę na roztropność węża, abyśmy byli tak roztropni, jak jest roztropność węża. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział i przeczytam wiersze od 11 do 23 może włączyć. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to jest dom godzien, niech wstąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. A gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, wstrząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, że i będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będzie nienawiści u wszystkich, i będziecie nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Pan Jezus zachęca do tego, ażeby używać swojej pielgrzymce na tym świecie, głoszeniu Ewangelii, poszerzaniu granic Królestwa Bożego, aby używać po prostu rozumu. Czasem my tak wszystko, wiecie, uduchawiamy, a Pan Jezus zachęca po prostu do tego, bo roztropność to jest nic innego jak cecha duszy. Jest to po prostu cecha rozumu. Bądźcie roztropni. Bądźcie mądrzy. Jeżeli wejdziecie do któregokolwiek miasta, dowiadujcie się, kto jest w nim godzien. Wiecie, ja w tym względzie może nie popełniłem wielu błędów, ale również nie mi się przydarzyły. Często spotykam ludzi, którzy gdzieś z jednej strony popychani takim wielkim nakazem misyjnym, jaki jest przecież zapisany w Ewangelii Marka, prawda? W 16 rozdziale 15-16 Pan Jezus mówi i rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Właśnie popychani tym wielkim misyjnym nakazem głoszenia Ewangelii pchają się w tarapaty. Robią to, powiem tak, nieumiejętnie. Wiecie, wielokrotnie spotykam się z taką nieumiejętnością wejścia gdzieś w jakiś temat, w słowo, tak nie z gruszki, nie z pietruszki i głoszenia Ewangelii. To nie jest właściwe. Pan Jezus zachęca nas do roztropności, do mądrości. Dowiadujcie się, kto jest w nim godzien. Czasem siejemy tak, bez opamiętania. Ja w swoim życiu tak robiłem. W swojej pierwszej gorliwości i ja i moja rodzina przez to miałem niesamowite kłopoty z ludźmi, którzy okazali się ludźmi niewłaściwymi, niegodnymi tego. Bo przecież pamiętacie, co Pan Jezus mówi. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich stać nie podeptały nogami swymi. I obróciwszy się, nie rozszarpały was. Ja na swojej drodze, przepraszam za wyrażenie, ale to jest wyrażenie biblijne, spotkałem tego typu ludzi, którzy są określani przez Pana Jezusa jako wieprze. I rzuciłem te perły między wieprze. Mieć niejaką wartość. Dla wieprza ma perła. Jaką wartość? Przecież to nie ma ani walorów smakowych. To nie ma żadnej wartości. Wieprz ma zupełnie inne kryterium oceny wartości, oparte właśnie na walorach smakowych. Dla niego wartość mają zlewki, pomyjek, parowane ziemniaki, ręby, pokrzywa. To ma wartość dla wieprza. Ale nie perła. On ją wdepcze w błoto, w ziemię, nie zwróci na nią żadnej uwagi. Mało tego, Pan Jezus ostrzega, aby się nie odwróciły i was nie rozszarpały. Wiecie, ja miałem do czynienia z takimi ludźmi. Nierozsądnie im posiałem, a oni mało mnie nie rozszarpali, moją rodzinę jeszcze. Od tego czasu stałem się roztropny, jak Boże. I rozsądny. Staram się być mądry w siamie Ewangelii. Z jednej strony gdzieś tam za plecami popycha mnie ten wielki nakaz misyjny, a powiem wam, często ewangeliści popełniają taki błąd, że wypychają na siłę z Kościoła, aby głosić Ewangelię. Tak, to jest dobre, my powinniśmy głosić. Ale Pan Jezus zachęca nas do mądrości, do roztropności, do używania rozumu. I tak naprawdę to oni sami, jako ci, którzy otrzymali dar Ducha Świętego, przede wszystkim mają tą umiejętność. Nie każdą umiejętność wejścia komuś w zdanie, w mądry, inteligentny sposób i poprowadzenia tak rozmowy, żeby skierować ją na Ewangelię. Wiecie, to jest umiejętność. To jest dar od Ducha Świętego powiązany z darem ewangelisty. Ja mam inny dar. Ja wiem, jaki mam dar. Tego daru ewangelista akurat Bóg mi nie dał. Robię oczywiście Boże, ale okazjonalnie. Czekam z tą roztropnością, przebiegłością jak wąż. Jako przykład podam wam. Mam takiego współpracownika, który od wielu lat gdzieś tam wygrywa przetargi Zakładu Usług Leśnych i pracuje w moim leśnictwie. Znam go od wielu lat pracuje w moim leśnictwie, a dopiero nie tak dawno miałem okazję ogłosić Ewangelię. Gdy przychodził, to człowiek bardzo doświadczony przez życie, że tak powiem. Fryzura i okeza, twarz cała w bliznach, napakowany jak Arnold Schwarzenegger, silny człowiek pracujący w lesie. Oczy złe, wiecie, widać po oczach, czy jest w nich Boży pokój. Nie wiem, jakoś tak rozpoznaję człowieka, który kłamie. Widzę to po oczach. Nie wiem, rzeczywiście. Usiadł do mnie któregoś dnia, pod koniec ubiegłego roku. Przyszedł do biura, usiadł na krześle, zbity jak pies. Patrzyłem na niego, widzę. Coś jest nie tak, pytam się. Co trafi twoją duszę? A, tak przeważnie próbuję się zbyć. A, co cię gnę? A ja wiesz, myślę, mój syn ma anoreksję. Anoreksję? No jak to się stało? Teraz jakiegoś idola w internecie, czy chciał się podobać jakiejś Barbie, zakatował się niejedzeniem na śmierć. Ja wierzę. On mi nie. To moja wina i moja żona. Taką atmosferę w domu stworzyliśmy, tak się kłóciliśmy, tak się żarliśmy, że to dziecko doszło do takiego stanu, do takiej traumy, że przestało jeść. Tak to przeżywało. My mówiliśmy o tym, nie wiedzieli, on nam dopiero powiedział, jak wylądował w szpitalu. Dopiero nam o tym powiedział, że to dzięki wam, kochani rodzice, taką stworzyliście mi atmosferę w domu. Tak się przejął dziecko. Wiecie, nam się wydaje, że anoreksja przyczyna jest przeważnie i tylko właściwie jedna, niejedzeniem z własnej głupoty, bo chcemy się tam dostosować do idealnych kształtów, jakie lansuje ten świat jako wzór. A tym zawsze tak jest. Trauma była przyczyną. Trauma, którą zafundowali mojego właśnie rodzice. Tak się otworzył, że mogli pomóc swoje świadectwo powiedzieć, dać mu świadectwo, bo mam też spisane zawsze w swojej teczce. Na wszelki wypadek pod ręką. Pomodliliśmy się. Powiedziałem mu, czy mogę się pomodlić do tego syna. A potem dałem mu zapewnienie też, że będziemy się na niego modlić. No dobrze, się przyjął to, jak to człowiek w świecie. No dobrze. Za jakiś czas go spotykam, jak tam mój syn. No lepiej. Mało zaczyna jeść. Mówi tak. Opornie to idzie, ale coraz więcej jakby zatrzyma, pomału funkcjonować, dochodzić. Dzięki Bogu. Gdzie? Tyle lat. Coś mnie powstrzymywało, a bynajmniej nie popychało mnie do tego, aby głosić mu Ewangelię. On nie był gotowy. On był po prostu jak ten podany w przypowieści przez Pana Jezusa wieprzek, za przeproszeniem. Który po prostu dla niego Ewangelia nie miała żadnego znaczenia, ale okoliczności życia, jakie dotknęły mu osoby bardzo, bardzo bliskiej syna, sprawiły, że człowiek przygnieciony tym wszystkim otwiera swoją duszę. Musi się wygadać. Nie znaczy, a każdy ma jakieś problemy. Nie, musiał się otworzyć, musiał powiedzieć. I to był ten moment właśnie. To był ten właściwy moment. I my potrzebujemy, kochani, tej mądrości Ducha Świętego. Jego prowadzenia. Wiecie, taka... Kiedyś żałowałem, że poszedłem z człowiekiem wierzącym do znajomych pierwszy raz. Wziąłem go z sobą. Bo tak głosił Ewangelię, że pozabijał ich tam na miejscu Biblią. I później w jakimś czasie mówią do mnie, wiesz co, a ty jak się sprowadzisz tam do nas, to nie zabierać go z sobą. Bo my go to tam już nie przyjmiemy. Tyle narobił szkody, że po prostu strasząc piekłem i tak dalej. W ten sposób zaczynał. Ludzie mają piekło prawie, że na ziemi. Musiałem mówić o dyskusji, o wyjściu z tej sytuacji, a nie dobijać. Jak nie tego, to pójdzie do piekła. Umiejętność. Brakuje nam wszystkim tej umiejętności. Ja mówię to jako pierwszy. Brakuje nam tej roztropności. Uczę się tego. Nie jestem dzisiaj taki szybki, żeby głosić Ewangelię. Badam. Idźcie, dowiadujcie się, czy jest nam ktoś godzien. Jeśli wasz pokój stąpi na niego, a jeśli wróci z powrotem, to jest różnica. Dowiadujcie się, bądźcie mądrzy. Szczególnie w dzisiejszych czasach powiem wam, że być może nie popełniłem wiele błędów, które będzie w swoim życiu, ale te, które popełniłem, skutkują bardzo mocno. Pewne drzwi zostały mi pozamykane, dlatego że byłem przed ludźmi szczery. Zbyt szczery. Jako ludzie wierzący jesteśmy często otwarci, szczerzy, prostolinijni, prawdomówni. Wydaje nam się, że wszyscy tacy są, a przecież wiemy gdzieś, że nie są tacy. Ale mimo to popełniamy takie błędy. Jesteśmy... Nie musimy wszystkiego mówić. Nie musimy przed każdym wylewać swojego serca. I tutaj, kochani, jako przykład. Właśnie będę chciał wam dać przykład ze Starego Testamentu. Bardzo wymowny przykład. Takiej otwartości serca przed ludźmi niewierzącymi. Czym to poskutkowało, jak to się zakończyło? Proszę, siostry, wiemy, że apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi też, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, prawda? Te perły. Dla siebie może perły, ale nie dla nas. Mamy inne cele i wartości w życiu. A na świecie co innego. Ewangelia. Nieraz widzę, zawsze bolało mnie serce. Może teraz tak nie, bo osoby, które to roznoszą, pewnie nabrały też rozumu i mądrości, ale to jest sterty niebieskich nowych testamentów gdzieś tam zostawiony, czy to na stacji kolejowej, czy w szpitalu. No fajnie, ale z drugiej strony najczęściej to te sterty właśnie w całości lądują do kosza i na śmietnik. Znaczy jestem zwolennikiem dawania takich nowych testamentów wtedy, jeśli wynika z rozmowy z tą osobą, że ona jest zainteresowana. A nie, kochanie, żeby też nasze pieniądze, bo też ułożymy na produkcję tych nowych, nasz czas i tak dalej poświęcony, żeby to wszystko zostało zmarnowane przez nieumiejętność, przez niewyważenie takie po prostu. A, zostawię to, wezmą, chyba nawracają, nie? Przecież nie przetaczka przychodzi, ładuje to wszystko na śmietnik, nie? Jeszcze pewnie z jakimś tam ciągiem epitetów, to znowu ci oszczepieńcy, czy tam jeszcze może inaczej zostawili tutaj, nie? Trzeba mieć mądrość we wszystkim. Trzeba mieć mądrość w rozmowie z ludźmi. To nie jest takie wcale proste. Wejście z butami w czyjeś życie, głoszenie Ewangelii. Zobaczcie, jak to umiejętnie Pan Jezus zrobił. On jest doskonałym przykładem. Zwróćcie uwagę na przykład, no przychodzi mi tutaj ta sytuacja, kiedy Pan Jezus przychodzi w południe zmęczony i siada przy studni Jakuba, nie? Przychodzi Samarytanka, on mówi do niej, daj mi pić. Ona taka zaskoczona. Co ty, będąc Żydem, Nie prosisz o to, żebyś dała pić? Żyd się w ogóle odzywa do Samarytanki. Przecież Żydzi nazywali ich psami. Samarytania to była konglomeracja różnych narodów przesiedlonych z Asyrii, z Babilonu, w zamian za tych, którzy byli deportowani. W miejscowości Sychar to się działo. Zobacz, jak pan Jezus jej odpowiada. Gdybyś ty wiedziała, miasto, że ja, kim ja jestem i że mogę dać ci wody żywej i nie będziesz już nigdy pragnąć na wieki, nie? Tak on to wszystko umiejętnie umiał połączyć. Woda, ona mi daje nie pić, ja się dam pić, ale innej wody. Jakiej wody? Patrzcie, jak to mądrze. Potrzeba nam tego, tej mądrości, którą może wprowadzić Duch Święty, nie? Potrzeba nam po prostu, żebyśmy mogli umiejętnie ludzi zachęcić, a nie głosząc Ewangelię, odepchnąć jeszcze dalej niż są. To tak się czasem dzieje niestety dość często. Jest to umiejętność, dlatego też uważam, że nie można na siłę wypychać ludzi. Głoście, 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 bo to trzeba mieć do tego odpowiednie predyspozycje. Jest to dar Ducha Świętego. A jeśli robimy to okazjonalnie, prosić Boga, aby przez Ducha Świętego dał nam taką mądrość i roztropność. Zanim przejdę do przykładu, Pan Jezus mówi też, i bądźcie niewinni jak gołębice. Ciekawe porównanie, bo właśnie gołębica stąpiła, kiedy Pan Jezus został ochrzczony w Jordanie, na wodę, i usiadła na nim, prawda? Gołębica to tak bardzo płochliwe. Gołębica także nie ma żadnego oręża do ataku. Zwróćcie uwagę, nie ma dzioba potężnego, jak orzeł czy jastrząb w stosunku. Nie ma pazurów, nie ma szponów, żeby atakować, żeby zabijać. Jest płochliwa, jest łagodna, jest symbolem Ducha Świętego, prawda? W tej właśnie postaci Duch Święty, pod tym symbolem stąpił na Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie niewinni jak gołębice. Co to znaczy? Żyjcie tak i głosząc Ewangelię, nie dajcie ludziom pozoru do jakiegokolwiek szczęcia przeciwko wam, czegoś, co możemy nazwać, no nie wiem, zarzutu, prawda? Czyli do was jakikolwiek zarzut, żeby mogli wam wyciągnąć jakiekolwiek brudy do waszego życia. Miejcie sumienie czyste. Tacy bądźcie czyści przed nimi. Oczywiście, oni będą was atakować, szkalować. Ale niech to będzie bezpodstawne. Nie dawajcie im powodu, żadnego powodu, aby słusznie mogli was oskarżyć. Aby słusznie mogli wam coś wyrzucić. Bądźcie niewinni jak gołębice. Jak na przykład apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale 15-16 mówi: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spodważają. Bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Dlaczego uwierzyliście Chrystusowi? Dlaczego powierzyliście życie Chrystusowi? Lecz czyńcie to z łagodnością. To jest cecha właśnie niewinności gołębiej, łagodnością i szacunkiem. Nie nachalnie, jak to ci, co do niedawna jeszcze stali dwójkami gdzieś tam na ulicach, prawda, zaszepiali nas. Nachalnie to robi. Nie umiejętnie. Oni się zmienili strategię, inaczej to robią, ale oczywiście mam na myśli świadków. Łagodnie i szacunkiem. Nieraz taka rozmowa z niewierzącymi, szczególnie w rodzinach, przeradza się w taki, wiecie, bo z ich strony jest zaciekły opór i czasem dochodzi do takich niepotrzebnych jakichś sesji. Nie, Pan Jezus zachęca do tego, w tym wypadku przez apostoła Piotra, abyście robili to szacunkiem. Jest też czas na moment, żeby się wycofać, żeby zaprzestać, widząc, że te perły są miatane w błoto. Te Słowo Boże, Ewangelia, mowa o Królestwie Bożym. Te cenne rzeczy nie znajdują posłuchu, nie docierają, więc nie ma co na siłę forsować. Trzeba mieć tą umiejętność, tą roztropność, prawda? Tą łagodność w sobie. Do tego nas zachęca Pan Jezus tymi słowami. Bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gorliwice. Znajdujecie się w tym świecie, jak Pan Jezus mówi w 16 wierszu, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Jak owce między wilki. Czego się owca między wilkami może spodziewać? No tylko jednego. Wilk jest taki drapieżnik, który nie poprzestaje na zabiciu jednej owcy. W zależności, gdy udało mu się wejść do zagrody, są trzy owce, zagryzie trzy. Zagryza jedną, musi zakrytać. Jak już ją zagryzie, biegnie do drugiej, zagryza drugą. Mm-hmm. Jak będzie w zagrodzie 5 owiec, zagryzie 5. Jak będzie 20, zagryzie 20. Mm-hmm. To jest natura wilka. A Jezus mówi, ja posyłam was między takich ludzi. Mm-hmm. Nie spodziewajcie się dobrego. Bądźcie dlatego roztropni. Jak węże, badajcie okoliczności. Bądźcie też łagodni. Jak gorliwice, a jeśli głosicie, to głoście to z łagodnością i szacunkiem dla człowieka. Szacunkiem. Czy człowiek religijny będzie za wszelką cenę rękami, nogami i pazurami bronił religii? To jest dla niego świętość. Trzeba mieć umiejętność, jak rozmawiać, żeby go nie zranić, żeby się nie zamknął. Czasem trzeba długo czekać na taką możliwość. Lecz siostry, ponieważ całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dlatego wybierzemy sobie jako przykład pewne zdarzenie opisane w Starym Testamencie, myśl zasady podanej przez Pana Jezusa Chrystusa, a on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który robiła ze swojego skarbca nowe i stare rzeczy. Ewangelia Mateusza 13,52. I tak, bracia i siostry, przechodzimy do historii, którą doskonale znacie. I króla, króla ludzkiego, który miał na imię Hiskiasz, w innych przekładach, jak choćby Gdańskiej czy Brzeskiej, pod nazwiskiem Ezechiasz figuruje. Hiskiasz. Ta historia jest opisana w trzech księgach Starego Testamentu. Ja wybrałem jedną księgę, księgę Izajasza. Do tamtych, a więc do Księgi Królewskiej, Księgi Kronik się tylko króciutko odniosę jednym zdaniem, jako uzupełnienie. Natomiast w Księdze Izajasza 39 rozdziale przeczytam wiersze 1-7, ale zanim przeczytam, to jeszcze wcześniej wrócę, tylko przypomnę wam, że ten król Hiskiasz, bogobojny król, niesamowity król, który stawił odnowę w Judzie. Gdzie o nim jest napisane, że ponieważ był bardzo blisko Boga, ponieważ do czegokolwiek przykładał swoje ręce, do dzieła Bożego, to czynił to z pełnym zaangażowaniem, dlatego Bóg mu błogosławił we wszystkim. Jest to recepta. Mili kochani, aby mieć błogosławieństwo w pozostałych rzeczach. Recepta ta mówi, przyłóż ręce do pucha pracy w Królestwie Bożym w tych darach łaski, które Pan Bóg Ci dał sam w swoim sercu. A będziesz miał błogosławieństwo w pozostałych dziedzinach swojego życia. Czyż Pan Jezus nie powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. A więc zaangażuj się w samym swoim sercu. Nie we wszystko, ale w tą dziedzinę, w tą działkę, w ten talent, którym się obdarzył Pan Jezus Chrystus w Królestwie Bożym. Ten dar Ducha Świętego. Rozwiń to bardzo mocno. A zobaczysz, wszystkim innym zajmie się głowa Kościoła Pan Jezus Chrystus. Łącznie z błogosławieństwem pozostałych dziedzin naszego życia. On taki był Chrystus. Ale zdarzyło się, że w wieku 39 lat młody człowiek śmiertelnie zachorował. Przychodzi do niego prorok Izajasz i mówi, uporządkuj swój dom, bo wkrótce umrzesz. Wiecie, szok. 39 lat. chciałoby się żyć. Wszystko się dobrze układa. Królestwo kwitnie, błogosławieństwo Boże w Izraelu, w Judzie, w Jerozolimie. Napisane jest o nim, że miał potężne stada, trzody. Bóg mu błogosławił, zbierał go z pichlerzów, potężne plony, spór. Błogosławiony w każdej dziedzinie życia, a tu nagle 39 lat przychodzi prorok, sługa Boży, mówi: w porządku i swój dom, bo wkrótce umrzesz. Pisane jest, że Izajasz wyszedł z pałacu królewskiego, król oparł się o ścianę, rozpłakał się. W tym płaczu mówi do Boga, modli się: Panie, czyż nie wiernie Ci służyłem we wszystkim? Czyż nie byłem Ci wiernie oddanym Twoim sługom? I wylewa swoje serce przed Bogiem i kiedy ten Boży sługa, który przyniósł mu tą tragiczną wiadomość, prorok Izajasz, jest jeszcze na dziedzińcu pałacu królewskiego, Bóg mówi do niego: zawróć z powrotem. I powiedz mu tak: widziałem Twój płacz, widziałem Twoje łzy. Do Twojego życia dodaję 15 lat. Bardzo szybka, niesamowita odpowiedź. Wiecie, i król wyzdrowiał. Mówi jeszcze, prosił o znak, jaki będzie znak dla mnie, że wyzdrowieje. A Izajasz mówi o to: za 3 dni wstąpisz do domu Bożego, do świątyni. I mówi: znakiem dla Ciebie będzie, że na schodach Achaza, to był ojciec Hiskiasza, który budował piękne schody do pałacu, cień cofnie się o 10 stopni. Rzeczywiście cień się cofnął. To było znakiem, że ten prorok mówi prawdę, że przysłany został od Boga. Wiecie, Izajasz szczęśliwy pisze pieśń pochwalną dla Pana. Możemy o niej później czytać. Dziękuję Bogu tym wszystkim. Ale diabeł nie śpi. Wiecie, jeśli nam w życiu się zdarzy coś takiego miłego, niespodziewanie zaskakującego, które wleje wielką radość w nasze serce, chcemy się z tym podzielić po prostu. Stajemy się wylewni, otwarci. Kto się nie napatoczy, mówimy mu o tym, cieszymy się, dzielimy się z tym. Jest to naturalne. Dzielimy się swoją radością. Przecież trzymamy się tylko dzielić smutkami. Dzielimy się też radością, ale diabeł to wykorzystał w jego sytuacji. Tutaj zabrakło jemu właśnie tej roztropności Hiskiaszowi. Chcę przeczytać ten fragment i odnieść się do pozostałych, które o tym mówią. 39 rozdział Księgi Izajasza, pierwszy wiersz. W owym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, list i dary do Hiskiasza. Słyszał bowiem, że był chory, ale wyzdrowiał. Fajnie. Ten pogański król, odwieczny wróg Judejczyków, słyszał, że Hiskiasz wyzdrowiał. Posyła więc swoich posłów, dary, list do Hiskiasza, upominek. Hiskiasz wziął to oczywiście za dobrą monetę, że król darzy go takim szacunkiem, że cieszy się z jego uzdrowienia. I uradował się z tego Hiskiasz i pokazał im swój skarbiec, srebro i złoto i wonności i przednie olejki i cały swój arsenał, wszystko broń. I wszystko, co się znajdowało w jego skarbcach, nie było rzeczy w jego pałacu i w całym jego państwie, której by im nie pokazał. Taki się zrobił wylewny, taki szczery, taki otwarty. To uzdrowienie sprawiło w nim taką radość, taką otwartość. Jednocześnie taki brak czujności i roztropności. Pokazał mu wszystko. Po co? Swoim największym wrogom, Babilończykom, arsenał, broń, jaką posiadał. No oczywiście ci posłowie już od razu myśleli w swoich głowach: aha, to musimy taką broń przeprowadzić pod mury Jerozolimy, żeby zdobyć miasto, bo tymi tym będą się bronić. Pokazał mu skarbiec, złoto, srebro. A ponieważ, jak mówiłem wcześniej, Bóg mu bardzo błogosławił, miał potężny, bogaty skarbiec. A więc Babilończycy pomyśleli zapewne: warto by to było wrócić. Jest po co. Wonności, przednie olejki, cały swój arsenał, wszystko. Nie było rzeczy w jego pałacu i w samym jego państwie, której by im nie pokazał. Bądźcie roztropni jak węże. Czy musiał wszystko pokazywać? Nie musiał. Mógł podziękować za dary. Zawołać sekretarza, by napisał list z podziękowaniem, może jakieś podarunki do króla Babilońskiego. Kochani, ta sytuacja sprawiła, że on zatracił czujność, zatracił roztropność. Był zbyt wylewny. Pokazał to, czego pokazywać nie musiał i nie powinien, tak się później okazało. Ale wtedy Pan Bóg posyła proroka Izajasza, tego samego, co mu przyniósł wiadomość, że wkrótce umrzesz, porządkuj swój dom, tego samego, który powiedział do niego za chwilę, oto widziałem twój płacz i twoje łzy, dokładam do twoich lat życia 15 lat. Prorok Izajasz przychodzi do Hiskiasza i mówi tak. Cóż powiedzieli ci mężowie, skąd przybyli do ciebie? Hiskiasz odpowiedział, z dalekiej ziemi przybyli do mnie, z Babilonii. I rzekł, co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział, widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy w moich skarbcach, które bym im nie pokazał. Wtedy rzekł Izajasz do Hiskiasza, słuchaj słowa Pana zastępu. Oto idą dni, w których wszystko, co jest w twoim domu i co nagromadzili twoi ojcowie aż po dziś dzień, zostanie zabrane do Babilonii. I nie pozostanie nic, mówi Pan, a z twoich synów, którzy wywodzić się będą od ciebie, których ty spłodzisz, wezmą, aby byli podpomożnymi w pałacu króla babilońskiego. Właśnie dlatego ten przykład, kochani, taki bardzo wymowny. Bądźmy czujni, dlatego że diabeł, przeciwnik dusz ludzkich, wykorzysta każdy moment w naszym życiu. I wykorzystać potrafi dosłownie wszystko. Chwilę nieuwagi, chwilę nieroztropności. Chwilę takiej zbyt wylewnej szczerości, niepotrzebnej szczerości w tym wypadku. Wykorzystam wszystko. Wykorzystam wszystko. Aby wrócić, zabrać dosłownie wszystko. Babilończycy wracali tam kilka razy, trzy razy wracali do Babilonu. Za każdym razem zabierając to, co jeszcze zostało. Zostawili miasto w ruinie, świątynię w ruinie. Praktycznie nie pozostało nic. Dlatego ten fragment zachęca mnie do tego, aby być naprawdę roztropnym. Kochani, używać swojego rozumu i nie pchać się w niepotrzebne kłopoty. Bądźmy rozsądni i roztropni. Bądźmy roztropni jak węże, mając na uwadze tą ich czujność, że gdy widzą niebezpieczeństwo, to nie pchaj się tylko w kłopoty. Nie pchajmy palców między drzwi, widząc niebezpieczeństwo. Pan Jezus do tego nie zachęca, żebyśmy byli jakimiś cierpiętnikami, prawda? Niekoniecznie tak musi być. Spotkają, mogą nas spotkać w życiu, jak czytamy Słowo Boże, spotykało to Bożych Ewangelistów, Boże sługi, apostołów, nie tylko uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Cierpieli. No. Ale kiedy nie musisz, to wiecie. Kiedyś w ten sposób bronił się apostoł Paweł, mówiąc, że jest obywatelem rzymskim. Wykorzystał to. W sensie obywatela Rzymu wychłostać. Kiedyś to uczynili. Wcześniej to uczynili, ale wykorzystał też w pewnej sytuacji to, że powiedział im o tym, prawda? I oni zaniechali tego. Opuścili go. A więc to nie jest tak, że musimy być przeznaczeni do cierpiętnictwa. Być mądrzy, rozsądni. Mamy używać również swojego rozumu, nie uduchawiać wszystkiego. I głosić Ewangelię mądrze i roztropnie i rozsądnie. Naprawdę rozsądnie. Ja mówię jeszcze raz, podkreślam to, że w swoim życiu miałem takie sytuacje, że moja rodzina ucierpiała i to bardzo z tego powodu, ponieważ jechałem z człowiekiem, zresztą myśliwym, więc mieliśmy jakiś tam wspólny język. I on się w pewnym momencie mnie pyta, a co ty w ogóle robisz? Ja mówię, no co ja robię? No, telewizję oglądam, bo nie mam. A to co robisz? No czytam, a co czytasz? No Biblię czytam. Tak, ty czytasz Biblię, taki zdziwiony, czytasz Biblię. No i tak wiecie, policja do kłęka. I on się wydał taki zainteresowany, przychodził do zboru i tak dalej. Organizował jakieś spotkania wspólne, a potem sponsorował nam nawet jakieś tam posiłki na te spotkania w przemysłu. A potem ja i moja rodzina dostaliśmy taką jazdę od niego. Naprawdę ta sytuacja nauczyła mnie tego, żeby być mądrym jest problem. I nie rzucać pereł między wiersze. Badać sytuację, badać okoliczności. Czy ta osoba jest godna tego, żeby głosić mu Ewangelię? Nie robić tego nachalnie, ponieważ nie dla wszystkich Ewangelia ma wartość. Jak ja wcześniej wspomniałem, wieprz ma zupełnie inne kryterium oceny wartości. Jest to wartość oparta na tym, czy to da się zjeść, czy to dobrze pachnie dla niego. Ten świat, mówiąc ogólnie, przenoszę to na ten świat, ma zupełnie inne kryteria wartości. Jeżeli człowiek się rodzi na nowo, nawraca, jest pełen entuzjazmu, otwartości, szczerości, prawda? Tak jest. Owszem, mamy się dzielić. To też nie może działać w drugą stronę, że kochani, będziemy wszystkich teraz uważali za wiersze, które deczą. Nie może być to dla nas też usprawiedliwieniem, aby nie głosić, ale jeśli głosimy, mamy być w tym roztropni, jak węże i niewinni, jak gorębice. Mamy być po prostu mądrzy. Mówię to na przykładzie, podałem taki wymowny przykład króla Hiskiasza, ale też na przykładzie swojego życia nauczyłem się, że głosić jak najbardziej jest ten nakaz biblijny, wielki nakaz misyjny z Ewangelii Marka, ale Pan Jezus przez te fragmenty Słowa Bożego zachęca mnie do tego, abym był mądry, a szczególnie w tych czasach, jakich żyjemy, w tych czasach, aby być człowiekiem roztropnym, mądrym, używać również swojego rozumu, aby nie pchać się w niepotrzebne kłopoty, abyśmy mogli żyć, wieść spokojne, pobożne życie. Potrzeba nam tej mądrości na co dzień. Bracia i siostry, myśmy się już modlili tutaj wspólnie, ale jeśli bracia Leszku pozwolić, ja bym chciał też jeszcze tą jedną modlitwę. Już wiele razy z Bogiem pomodlili właśnie o tego syna mojego pracownika Mariusza, ponieważ no jest w stanie, jakim jest. Z anoreksji powoli wychodzi. To małżeństwo zrozumiało, że po prostu no, są przyczyną ich życia. Atmosfera rodzinna jest przyczyną tej karmy. Chciałbym też jeszcze dołączyć, bo wczoraj rozmawiałem, czy przedwczoraj, z takim bratem z Gorlic, bratem Leszkiem, który jest architektem, projektantem, ale ma współpracownika, który również zachorował na raka, ma na imię Jacek i na raka płuc. Więc prosił też o modlitwę. Dlatego jeśli pozwolisz, to jeszcze dwie osoby chciałbym przynieść.